Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czwartego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Audiencja dla nowego nuncjusza w Polsce oraz papieski telegram z okazji otwarcia pierwszej od czasów reformacji uczelni katolickiej w Szwecji to główne aktualności watykańskie. Przedstawimy też papieskie intencje na wrzesień. W drugiej części programu refleksja księdza Tadeusza Wojdy z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. Benedykt XVI przyjął w Castel Gandolfo na audiencji prywatnej nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Arcybiskup Celestino Migliore zakończył już pracę w Nowym Jorku, gdzie był stałym obserwatorem stolicy apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. 58-letni Włoch jest zawodowym dyplomatą watykańskim. W służbie tej pracuje już od 30 lat. W latach 1989-92 był na placówce w Warszawie, nowo otwartej po przywróceniu pełnych relacji dyplomatycznych Rzeczpospolitej Polskiej ze stolicą apostolską. Przyjazd do Polski arcybiskupa Migliore jest zatem powrotem do naszego kraju. Mam nadzieję, że zastanę tam klimat życzliwej współpracy, powiedział Radiu Watykańskiemu nowy nuncjusz.
Dziś się spotkałem Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Rozmawialiśmy o mojej misji jako jego wyznanika, nuncjusza w Polsce. Już wkrótce przyjadę do Polski, jak podawała polska prasa, przyjedzie do Warszawy 10 września. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że jak lata pracowałem w Warszawie, spotkam klimat życzliwej współpracy dla pogłębienia wiary i więzi w kościele, który jest w Polsce. Wszystkim serdecznie błogosławię i módl się za was.
10 września arcybiskup Celestino Migliore weźmie udział w krakowskiej konferencji poświęconej roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Organizatorem międzynarodowego spotkania poświęconego wkładowi chrześcijan w zjednoczenie Europy jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Na audiencjach prywatnych Benedykt XVI przyjął także kolejnych brazylijskich biskupów z północno-wschodniego regionu kraju, którzy odbywają wizytę ad limina. Na czele episkopatu tego regionu stoi biskup Itabuny Czesław Stanula. Polski redemptorysta od ponad 40 lat pracuje w Ameryce Łacińskiej. Zapytaliśmy go o wyzwania stojące przed brazylijskim kościołem, o których wczoraj rozmawiał w Castel Gandolfo z Benedyktem XVI.
Takim podzieleniem się radosnym z Ojcem Świętym to było to, że naprawdę staramy się o duszpasterstwo rodzin. Tak rodziny ukonstytuowane normalnie według planu Bożego, jak iż te, które przeżyły swoje kryzysy i może nawet weszły w drugie związki, to są ludzie, którzy przeżyli naprawdę wiele i dlatego teraz my też je obejmujemy naszym duszpasterstwem. Równocześnie, co przekazujemy Ojcu Świętemu, staramy się o duszpasterstwo też powołaniowe i że powołania istnieją. W naszych seminariach mamy już właśnie te powołania tamtejsze, które znają dobrze ducha i swoją kulturę, które w przyszłości będą mogły pracować i być i kierować ten lud, który rzeczywiście jest głodny Słowa Bożego. Nasz region, Bahia, Sergipe, to są dwa stany, ludzie są bardzo wyczuleni na nadprzyrodzoność, elementy religijne i to jest coś pozytywnego.
W Szwecji otwarta została pierwsza od czasów reformacji katolicka wyższa uczelnia z państwowymi uprawnieniami nadawania stopni naukowych. W Uppsali odbyła się dziś inauguracja Instytutu imienia Johna Henry'ego Newmana.
Ojciec Święty ma nadzieję, że uczelnia ta umocni intelektualne i duchowe relacje między krajami nordyckimi a całą Europą, tak jak niegdyś założony przez papieża Sykstusa IV Uniwersytet w Uppsali, czytamy w telegramie watykańskiego sekretarza stanu. Kardynał Tarcisio Bertone skierował go w imieniu Benedykta XVI do rektora Upsalskiego Instytutu ojca Filipa Geistera. Ojciec Święty życzy, by znakomite tradycje studiów, obiektywnego zdobywania wiedzy we wszystkich dziedzinach i zaangażowania zarówno wiary, jak rozumu cechowały ten nowy katolicki ośrodek uniwersytecki. Poleca go modlitewnemu wstawiennictwu świętej Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy i sługi Bożego kardynała Newmana. Tego XIX-wiecznego myśliciela, konwertytę z anglikanizmu, papież będzie beatyfikował już za 2 tygodnie podczas swej podróży do Wielkiej Brytanii.
W prowadzonym przez jezuitów Instytucie imienia Newmana w Uppsali można studiować filozofię, teologię, literaturę, sztukę i muzykę. Jego inauguracji dokonał generał Towarzystwa Jezusowego, ojciec Adolfo Nicolas. Po południu wykładowcy nowego instytutu urządzili konferencję akademicką poświęconą kardynałowi Newmanowi w siedzibie Uniwersytetu Upsalskiego. Został on założony przez papieża Sykstusa IV pod koniec XV wieku jako pierwsza wyższa uczelnia Skandynawii.
Benedykt XVI mianował nowego nuncjusza w Iraku i Jordanii. 50-letni włoski kapłan Giorgio Lingua, który będzie odtąd przedstawicielem papieża w tym bardzo niespokojnym regionie świata, do tej pory nie był jeszcze nuncjuszem, choć w dyplomacji Stolicy Apostolskiej pracuje od 18 lat. Pełnił jednakże funkcję radcy nuncjatury we Włoszech, Wybrzeżu Kości Słoniowej, USA i Serbii. Pracował też w sekretariacie stanu. Ojciec Święty wyniósł go zarazem do godności arcybiskupa.
Ten kongres pozwolił nam odkryć nieoczekiwane aspekty życia i misji Kościoła w Azji, powiedział dziś w Seulu przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. W relacji kończącej obrady Kongresu Katolickiego Laikatu Azji kardynał Stanisław Ryłko wskazał na znaczenie ewangelizacyjnego zaangażowania wiernych świeckich, które już zmienia życie Kościoła na tym kontynencie.
Bogactwo doświadczeń napawa nadzieją mimo ogromu zadań misyjnych, uważa przewodniczący watykańskiej dykasterii. Wobec zalewu nihilizmu, który w dzisiejszym zglobalizowanym świecie dosięga także Azji, trzeba głosić chrześcijańską nadzieję. Jest to możliwe zawsze, nawet wtedy, gdy odbiera się nam wolność religijną, powiedział kardynał Ryłko. Wskazał on na konieczność zachowania chrześcijańskiej tożsamości. Prowadząc dialog z wyznawcami innych religii, trzeba zawsze głosić wyraźnie Chrystusa jako Zbawiciela wszystkich ludzi. Podkreślił też znaczenie ruchów kościelnych dla ewangelizacji prowadzonej zawsze w jedności z biskupami i oddał hołd tak licznym w Azji męczennikom.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwą wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną, aby w mniej rozwiniętych regionach świata głoszenie Słowa Bożego odnowiło serca ludzi, zachęcając ich do bezpośredniego uczestniczenia w procesie prawdziwego postępu społecznego. Oraz misyjną, aby dzięki otwarciu serc na miłość udało się położyć kres licznym wojnom i konfliktom na świecie, powodującym rozlew krwi.
Do znaczenia głoszenia Słowa Bożego papież często powraca. Przed 2 laty poświęcił mu specjalny synod biskupów. W dokumencie roboczym na synodalne obrady zwrócono uwagę na związek Słowa Bożego z posługą miłości. Podkreślono, że ma ono prowadzić do miłości bliźniego. Zauważono, że w wielu wspólnotach spotkanie ze Słowem nie ogranicza się do słuchania czy celebrowania we własnym gronie. Prowadzi do konkretnych zaangażowań osobistych i wspólnotowych na rzecz świata ubogich jako znaku obecności Pana.
W synodalnym dokumencie roboczym wskazano ponadto, że Słowo Boże ma być zaczynem współczesnych kultur. Musi wejść jako zaczyn do pluralistycznego i sekularyzowanego świata na współczesne areopagi. Winno wszczepiać siłę Ewangelii w samą istotę kultury i kultur, aby je oczyścić, uszlachetnić i uczynić narzędziem Królestwa Bożego. Instrumentum Laboris na synod o Słowie Bożym przytacza też wypowiedź Benedykta XVI wygłoszoną w 2007 roku do Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Również na polu kultury, mówił papież, chrześcijaństwo może zaoferować wszystkim przemożną moc odnowy i wywyższenia, a mianowicie miłość Boga, która staje się miłością ludzką.
W papieskiej intencji misyjnej na wrzesień chodzi o otwarcie ludzkich serc na miłość, by położyć kres krwawym konfliktom. Kontynentem szczególnie nimi dotkniętym jest Afryka. Papież nieraz porusza ten problem. Jedną z takich okazji są jego spotkania z korpusem dyplomatycznym. Przyjmując przed 3 lata dyplomatów akredytowanych przy Watykanie, Benedykt XVI wezwał, by nie zapominać o kontynencie afrykańskim. Przypomniał dramat Darfuru rozszerzający się na przygraniczne regiony Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej. Pochwalił działania podejmowane, by nieść ulgę udręczonej ludności i doprowadzić do rozwiązania politycznego. Wzywam wszystkich do zdecydowanego działania. Nie możemy godzić się z tym, że tak wielu niewinnych ludzi nadal cierpi i umiera w ten sposób, powiedział Ojciec Święty do dyplomatów.
Okruchy Ewangelii.
Bóg ma na imię miłość.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
A szły za nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Niewątpliwie słowa Jezusa bez pogłębionej refleksji wydają się wprost nie do przyjęcia. Nasuwa się pytanie, jak Jezus mógłby namawiać do nienawiści, skoro dał nam największe spośród przykazań, a jest nim przykazanie miłości Boga i bliźniego. W innym miejscu Jezus nakazał, jako znak wierności Bogu, kochać nawet nieprzyjaciół. To cóż dopiero rodziców, ojca i matkę, rodzeństwo lub kogoś z bliskich. Skądinąd On sam miłość Bożą do nas ludzi potwierdził śmiercią na krzyżu. Nie żąda zatem od nas, abyśmy nie kochali lub kochali mniej osoby nam bliskie i drogie. Wręcz przeciwnie, abyśmy drugiego człowieka kochali tak samo, jak kochamy Boga. Jezus chce, abyśmy zrozumieli, czym jest miłość Boża w odróżnieniu od miłości ludzkiej. Nierzadko wydaje nam się, że kochamy innych, a w rzeczywistości szukamy w nich potwierdzenia siebie samych. Często nasza miłość jest zaborcza, zniewalająca drugą osobę. Brak w niej poświęcenia, wierności i rezygnacji dla osoby ukochanej. Oczekujemy miłości za okazaną miłość. Miłość ludzka jest interesowna, jest często sentymentem, który wcześniej lub później przemija. Jezus oczekuje, aby w naszym sercu pierwsze miejsce pozostawało zawsze dla Niego. Nie oznacza to wcale, abyśmy negowali miłość innym, ale aby ona pozostawała zawsze w relacji do Boga. Kochać Boga bardziej niż innych oznacza uwolnić swoje serce od tego, co czysto ludzkie, co czysto ziemskie, aby ukochać życie i drugiego człowieka miłością Bożą, czystą, bezgraniczną, pełną poświęcenia i wyrzeczenia. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, mówi Jezus. Zatem prawdziwy uczeń Chrystusa to nie ten, który w swoim sercu i życiu pośród wielu innych rezerwuje miejsce również dla Jezusa, ale ten, który wybiera Jezusa jako najważniejsze i największe dobro swojego życia. Chodzi o to, aby uczeń wyzbył się logiki posiadania, a przyjął logikę daru i darmowości i był cały dla Jezusa, jak Jezus dla niego. Drugi istotny element miłości Jezusa to świadomość miłości. Miłość, której uczy Jezus, nie jest zwykłym sentymentem, lecz stanem, który wynika ze świadomości osobistej relacji do Jezusa, z przekonania i z racjonalnego uzasadnienia tej miłości. Rozum dostarcza motywów poznawczych Boga, aby karmić serce i pobudzać je do coraz większej miłości. W ten sposób nasze życie nie jest budowlą wzniesioną na piasku, lecz na solidnej skale, na Jezusie. Człowiek żyjący miłością Bożą nie stawia Bogu natychmiast pytania dlaczego, gdy w jego życiu pojawi się krzyż. Trzecią zasadniczą cechą miłości Jezusa to entuzjazm, dynamizm, który rodzi postawę służebną na wzór samego Jezusa. Ta ostatnia wpisuje się w ów krzyż, o którym mówi Jezus. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Służba w miłości jest krzyżem, ale krzyżem, który prowadzi ku wielkiej radości, radości zmartwychwstania i życia. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty modliła się wiele godzin każdego dnia, prosząc Boga, aby napełnił jej serce miłością i aby w ten sposób mogła kochać biednych miłością Bożą. Opiekując się biednymi i chorymi, chciała, aby i oni mogli doświadczyć piękna miłości Bożej. Jej serce pełne czułości, jej zawsze otwarte i gotowe do posługi ręce, jej uśmiech pełen słońca, jej gesty pełne dobroci i gotowości do posługi chciały przekazać jako zasadnicze orędzie człowiekowi w potrzebie, że jest kochany i że tu ma miejsce, że tu jest ktoś, kto się nim zaopiekuje. Pewnego dnia do domu w Kalkucie przyniesiono kobietę, która leżała na chodniku i była w ciężkim stanie. Całe jej ciało było pokryte ranami. Matka Teresa zaopiekowała się nią i z właściwą sobie troską i delikatnością obmywała i opatrywała jej rany, karmiła. Kiedy niewiasta doszła nieco do siebie i odzyskała nieco sił, zaczęła narzekać i przeklinać swój los. Matka Teresa, jakby nie zważając na to, co mówi kobieta, kontynuowała z delikatnością swoją posługę. Ocierała jej pot z czoła, nawilżała spieczone od gorączki usta. Owa kobieta nie mogła pojąć dobroci Matki Teresy. W pewnej chwili zapytała: dlaczego mi pomagasz? Nie wszyscy są tacy uczynni jak ty. Kto cię tego nauczył? Matka Teresa ze szczerości swego serca odpowiedziała: nauczył mnie tego mój Bóg. A na to kobieta: powiedz mi coś o tym Bogu. W tym momencie Matka Teresa, obejmując ją czule, wypowiedziała wzruszające słowa: mojego Boga już teraz znasz. On ma na imię miłość. W dzisiejszym świecie, często obojętnym i zimnym na biedę ludzką, potrzeba świadków takiej właśnie miłości. Jezus z dzisiejszej Ewangelii pyta zatem ciebie i mnie, czy żyjemy Jego miłością i czy jesteśmy gotowi, aby tak jak On i Matka Teresa nieść ją innym.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.